Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzień dobry, kochani, jak się macie?
A jak się naprawdę macie? Okej, to zależy. No właśnie. Kto z was dzisiaj jest gotowy swoją postawą oddać Bogu chwałę? Podchwytliwe to jest. Kto z was jest gotowy dzisiaj wziąć od Boga więcej niż to, po co tu przyszedł? Kto gotowy jest dzisiaj modlić się o rzeczy, o których nie myślał, że będzie się modlił? Szczerze mówiąc, będąc z wami całkiem szczery, chciałem jeszcze przedłużyć ten czas uwielbienia. I może jeszcze będzie taki moment, żeby się modlić dzisiaj. Ale czułem, że niektórzy z was, którzy śpiewali ten ostatni utwór, płakali wewnątrz. I wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce wam powiedzieć, że żeby zobaczyć kogoś, kto stoi w ogniu obok ciebie, musisz podnieść swój wzrok, musisz podnieść swoją głowę. Nie poczujesz ciepła, bo w piecu jest gorąco. Ale musisz kogoś zobaczyć. I wierzę, że na tej sali dzisiaj, w tym momencie, są osoby, które przeżywają bardzo trudne momenty. Może sypie się swoje zdrowie, a może sypie się twoje małżeństwo. Może jest coś, o czym nikt nie wie oprócz ciebie. I dobra nowina jest taka, że Bóg wie i On cię kocha. I On jest tu dla ciebie. Jestem totalnie przekonany, że jeśli dzisiaj otworzysz swoje serce, to On zrobi coś więcej niż to, po co tu przyszłaś, niż to, po co tu przyszedłeś. Amen. Wiecie, że zdarzają się takie momenty i takie cuda, że podczas uwielbienia ktoś zostaje nagle uzdrowiony? Wiecie, że dzieją się takie momenty, że kiedy nasze serce oczekuje Bożej obecności, nagle podczas uwielbienia albo podczas kazania ktoś może doświadczyć chrztu w Duchem Świętym, Duch Święty, Bożą obecność przychodzi do kogoś, zmienia nasze serce, nagle coś dziwnego dzieje się z naszym ciałem. Kiedy tak się dzieje? Kiedy wierzymy, kiedy oczekujemy. Kiedy Boża obecność, która wierzę w piękny sposób, nasz zespół pomaga ją odczuć w tym miejscu. Jest nie tylko po to, żebyśmy się dobrze poczuli, ale żebyśmy się zmieniali. Bóg kocha cię tak bardzo, że nie pozwoli, abyś został w miejscu, w którym jesteś. Niezależnie od tego, z czym przyszedłeś, z czym przyszłaś, wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce zrobić więcej niż to, po co tu przyszłaś, po co przyszedłeś. Więc jednym uchem słuchaj dzisiaj kazania, a drugim módl się. Jakkolwiek to brzmi. Kto z was był tydzień temu, kochani? Komu podobało się kazanie tydzień temu? Ej, naprawdę dawno tak dobrego feedbacku nie dostałem, jeśli chodzi o kazanie. I to jest ciekawe, że najczęściej ten feedback dotyczy bardzo praktycznych kazań. Nie ma co ukrywać, ja może nie jestem jakimś wygórowanym mówcą, nauczycielem, ale słynę z wiary. A najbardziej słynę z wiary w praktyce. Z wiary w działaniu. Z wiary w uczynkach. I kocham mówić o uczynkach, i kocham łączyć temat wiary i uczynków. Jesteśmy w pięknym miesiącu i serii Bądź częścią cudów. I to jest ulubiona seria naszego skarbnika w tym kościele. Ulubiona, naprawdę. Ja się czasami martwię, że on w tym momencie on dużo mniej polega na Bogu niż na was. I musi pilnować swojego serca. Ale rzeczywiście jest tak, że kiedy mamy październik i to jest miesiąc hojności. To jest miesiąc, w którym przypominamy sobie, że wszystko, co mamy, należy do Niego, a to, co zrobimy z tym, należy do nas. To jest miesiąc, w którym Bóg testuje nasze serce, testuje nasze motywacje i też testuje nasze zaufanie. Dlaczego w ogóle w Kościele mówimy o pieniądzach? Przecież to jest tak kontrowersyjny temat. Chciałbym tylko przypomnieć z zeszłego kazania, jeśli nie byliście tydzień temu, zachęcam was, odsłuchajcie koniecznie na Spotify, znajdziecie kazania Bóg i pieniądze. I jeden z głównych powodów, dla których mówimy o tym, jest to, że niegospodarność i konflikt dotyczący finansów jest jednym z głównych powodów rozwodów dzisiaj w Polsce. Amen. W Biblii znajdziemy około 2500 wersetów na temat tego, jak zarządzać pieniędzmi, a 20% słów Jezusa jest na temat pieniędzy. I w tej serii rozmawiamy o pieniądzach w bardzo konkretny sposób. Wiecie, ja bardzo kocham nauczać o pieniądzach. Wow, to jest jeden z moich ulubionych tematów. Wiecie dlaczego? Bo my myślimy, że nauczamy, że uczymy o pieniądzach, ale tak naprawdę uczymy o wierze. To jest mój ulubiony temat, bo ja kocham wiarę. Kocham rozciągać siebie i zachęcać innych, aby zaczęli jeszcze bardziej ufać Bogu. Jakikolwiek myśli dzisiaj na temat pieniędzy masz. Zadanie jest jeszcze trudniejsze. Na temat pieniędzy i Kościoła masz. To ja bym Cię poprosił, abyś Ty dzisiaj spytał się Boga: Boże, czy ten człowiek dzisiaj chcesz mi coś przekazać, czy to jest kolejny kościół, w którym mówi się o pieniądzach? Jestem totalnie przekonany, że gdy z pokorą podejdziemy do tego tematu i postawimy Boga na pierwszym miejscu w sferze finansów w naszym życiu, prędzej czy później nie tylko doświadczymy błogosławieństwa, doświadczymy wolności. Wierząc, że 90% z Nim to więcej niż 100% bez Niego. Amen? I chciałbym teraz powiedzieć coś do gospodarzy tego miejsca, nie do gości. Dzisiaj bardzo Was potrzebuję. Okej? Okay? Jesteście? Ale potrzebuję Was. Jakby właśnie to jest to, co teraz dzieje, to jest struktura. A kultura to jest to, jak to się dzieje bez mówienia o tym. Więc... Dzięki, Syla. Więc, jeśli dzisiaj chcecie pomóc mi i pomóc ludziom uwierzyć w temat finansów, który tak bardzo, temat finansów z Bogiem, który jest tak bardzo kontrowersyjny i chcecie pomóc mi, to pokażcie to dzisiaj podczas tego kazania. Amen? Amen? Pokażcie. Pokażmy, że ufamy Bogu w kwestii finansów i że to kazanie nie jest sponsorowane, czy... To kazanie nie jest wymuszone przez skarbnika kościoła. Daniel, nie starcza na rachunki, więc musisz zrobić serię o finansach. Dzięki Bogu, powiem Wam, mamy więcej niż nam potrzeba. I powiem Wam, że jesteście częścią jednego z najbardziej hojnych kościołów w tym kraju. I bez przesady. Naprawdę. Ja jestem dumny, że jestem w tym kościele. Ja jestem błogosławiony, że jestem w tym kościele. To jest mój ulubiony kościół na świecie. Amen. Okej. Okay. Wasz też, chwała Bogu. Ostatnio, nawet po ostatnim kazaniu, ktoś w kawiarni podchodzi do mnie: hej, pastorze, twoje kazania działają. Ktoś tam kupił kawę. Chciałem podziękować sponsorowi kawy dla jednej pary, która tydzień temu była w kościele i naprawdę wzięła sobie do serca to i mówi: wow. Potem dostaję jedną wiadomość w tygodniu od pewnego człowieka, który jest tak wdzięczny Bogu za to, że przez te kazania, przez to, co się dzieje, on zaczyna ufać Bogu i pochwalił mi się, że po prostu zrobił ten moment i pierwszy raz kliknął przelew z dziesięciną na konto kościoła. Ej, dlaczego myślicie, że my klaskamy? Bo wiemy, jak bardzo uwalniające to jest. Bo wiemy, jak bardziej opłaca się ufać Bogu, niż ufać sobie. I powiem Wam, dzisiejszy temat tego kazania, ta część jest poświęcona dziesięcinie, ale usłyszycie o niej w trochę inny sposób. Ja jestem x lat w kościele, od małego byłem wychowany w kościele i temat dziesięciny jest tematem przez pastorów często bardzo niechcąco pomijany, bo wielu pastorów nie czuje się dobrze z tym, żeby nauczać o pieniądzach w kościele. Wiecie dlaczego? Bo większość z nich jest utrzymywanych przez kościół. Więc jak mówić o pieniądzach, jeśli z tych pieniędzy się żyje? Jeszcze ktoś pomyśle, że pomyśli, że robisz to tylko dla siebie. Więc chciałbym przyznać się przed wszystkimi, ja nie robię tego dla pieniędzy, ale potrzebuję pieniędzy, żeby to robić. Proste. Na szczęście mam jeszcze inne źródło dochodu, więc nie oceniajcie mnie zbyt szybko. Ale zanim dotkniemy tematu dziesięciny i tego, co Jezus ma nam do powiedzenia w tym temacie. Na tej sali są dwie grupy ludzi. Ci, którzy nie mogą się doczekać wypłaty z kościoła. Ci, którzy nie mogą się doczekać wypłaty na swoje konto i pierwszy przelew, który robią, od razu idzie do kościoła. Oraz ci, którzy jak jeden z moich znajomych, który po kazaniu tydzień temu zadzwonił do mnie, powiedział, że on wie, że to jest dobre, on wie, że chce, on wie, że to jest właściwe, ale za każdym razem, kiedy miał to zrobić, ten pierwszy raz coś go blokowało. I są na tej sali ludzie, którzy wiedzą, że to jest dobre, wiedzą, że to jest właściwe i po prostu coś ich blokuje. Albo ktoś. Ale są też ludzie, którzy totalnie się z tym nie zgadzają i mówią, wszystko należy do Pana, ja należę do Pana. No i tak naprawdę pieniądze w kościele, lepiej byłoby unikać tego tematu, a tak naprawdę to kto mi będzie mówił, co ja mam robić z tym, co jest moje. Ja te pieniądze lepiej wyślę do innego miejsca albo wesprę kogoś, kogo uważam. Masz takie prawo, ale dzisiaj chciałbym skupić się na tym, aby zachęcić nas do takiego naprawdę z pokorą spojrzenia w Boże Słowo, tego czym tak naprawdę jest dziesięcina i po co my w ogóle powinniśmy ją płacić. Czy w ogóle powinniśmy, czy nie powinniśmy? Czy to jest biblijne, czy niebiblijne? Tak jak powiedziałem wcześniej, przez wiele lat ten temat w mojej głowie również się rozwijał i tak zastanawiasz się na różnych etapach swojego duchowego rozwoju, życia. Myślisz sobie, czy to naprawdę jest prawda, czy nieprawda? Czy Bóg przestanie mnie kochać? Nie, Bóg nie przestanie cię kochać. Czy nie pójdę do nieba? Pójdziesz do nieba. To nie pieniądze sprawiają, że wchodzisz do nieba, tylko Jezus Chrystus oddaje za ciebie swoje życie. Ale co z tymi fragmentami, które są trudniejsze? O tym, że okradamy Boga, kiedy nie przynosimy do domu Bożego pieniędzy? A nie, to jest Stary Testament, przecież my żyjemy w łasce. My żyjemy pod nowym przymierzem. Amen? Nowe przymierze. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Pan Jezus przyszedł, wypełnił zakon. Więc jak to jest z tą dziesięciną? Niektórzy mówią właśnie w ten sposób. Nie będę płacił dziesięciny, bo to prawo jest przeterminowane, Pan Jezus przyszedł i je wypełnił. Dlaczego Bóg nazywa się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba? Znacie to? Ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka. Dlaczego nie Bóg Noego, Bóg Mojżesza? Dlaczego nie Bóg Adama i Ewy? Bóg Abrahama, Izaaka i Daniela. To jest ciekawe, że pierwsza wzmianka o dziesięcinie w Starym Testamencie jest dużo wcześniej niż nam się wydaje, kilkaset lat przed ustanowieniem prawa dotyczącym dziesięciny. I gdy przyjrzymy się, nie będziemy przyglądać się prawu, ale przyjrzymy się sercu, to zdamy sobie sprawę z tego, że prawo nie powstało dla człowieka, ale powstało przez człowieka. W Księdze Rodzaju, 14 rozdziale, czytamy pewną historię, w którym Abram idzie na wojnę odzyskać swojego bratanka. Został on porwany. Kilka królów złożyło armię. Podbili innych królów, inne armie. Nie chciałbym czytać całego, bo jest bardzo wiele wersetów. Ale powiem wam, jaki jest wniosek z tej historii. Abram, gdy się dowiedział, że jego bratanek jest porwany i jest niewolnikiem, uzbroił 318 służących mężczyzn, zrobił, wiecie, armię. Ta historia stała się inspiracją dla popularnego filmu 300 Spartan. I poszedł i rozgromił ludzi, odebrał wszystko, odzyskał cały majątek, odniósł nad nimi zwycięstwo, ścigał ich daleko dalej niż myślał i oni myśleli i w ten sposób odzyskał zagrabione dobra. Uratował też swojego brata Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i pozostałymi ludźmi. A w drodze powrotnej po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i sprzymierzonymi z nimi królami, wyszedł Abramowi naprzeciw król jednego z tych miast podbitych, Sodomy, i chciał go przywitać w Dolinie Szewe. Melchisedek natomiast, król Szalemu, wyniósł chleb i wino i był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił on Abrama tymi słowami. Niech Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi, błogosławi ci, Abramie. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy za to, że wydał twych nieprzyjaciół w twoje ręce. Następnie Abram złożył Melchisedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Król Sodomy z kolei powiedział do Abrama: hej. Wystarczy, jak oddasz mi moich ludzi. A ten dobytek zostaw sobie. I to najbardziej porusza mnie w tej historii. Abram odparł jednak: wznoszę swą rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi. Wznoszę swoją rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi. Że nikt, że ani nitki, ani rzemyka z sandałów, ani niczego innego nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. I to jest zdanie. Nie chciałbym, aby kiedyś ktoś mówił: to ja wzbogaciłem Abrama. Wiecie, co on powiedział tak naprawdę, Abraham? Tym zdaniem Abraham powiedział jedną rzecz. Chciałbym, aby mówiono o mnie, że to Bóg wzbogacił Abrama, a nie jakiś król. Więc 10% wszystkiego, co odzyskał, 10% wszystkiego, co zdobył, poczuł w swoim sercu, że to nie jest jego, że to jest Boże. Przyniósł i złożył. Dlaczego to zrobił? Czy Bóg mu kazał? Czy przeczytał o tym w prawie, którego jeszcze nie było? Myślę sobie, że Bóg chce nam bardzo wyraźnie przypomnieć, że dziesięcina to nie kwestia prawa czy nakazu, ale to kwestia wiary i naszego serca. Ja chciałbym, aby o mnie mówiono: to Bóg wzbogacił Daniela. Jak chcesz, żeby mówili o tobie? To mój szef wzbogacił. To mój biznes wzbogacił. I masz tak wiele opcji. To mój Bóg wzbogacił mnie. Abraham rozumiał, że 90% z Bogiem znaczy dużo więcej niż 100% bez Niego. Wiecie, dziesięcina jako prawo tak naprawdę zawsze była związana z pewnym aktem wiary. I to jest niesamowite, że kiedy czytamy w Starym Testamencie o tym, że potem rzeczywiście Bóg polecił swoim ludziom, aby oddawali dziesięcinę z płodów ziemi. I czytałem o tym w Księdze Kapłańskiej, 27 rozdział, 30 werset. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, z plonów pól i owoców drzew, uwaga, należy do kogo? Jeszcze raz, należy do? Nie do pana szefa. Nie do pana Kowalskiego, należy do pana. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, z plonów pól i owoców i drzew. Nie chcę nikogo dzisiaj zbyt mocno rozczarować, ale chcę ci powiedzieć, że samochód, którym dzisiaj przyjechałaś do tego kościoła, albo przyjechałeś, w 100% pochodzi z tej ziemi. Nie z kosmosu. Każda jedna mała część tego samochodu składa się z ziemi. Wiesz, co to znaczy? Ten samochód nie jest twój, on należy do Boga. Twój telewizor należy do Boga. Chyba, że nie masz telewizora, to telefon. W każdym bądź razie, wszystko, co masz, należy do Boga. Boże Słowo uczy nas, że Pańska jest ziemia i wszystko to, co ją napełnia. I w tym fragmencie jest coś, co zwróciło moją uwagę, kiedy się przygotowałem do tego kazania. Że to wszystko należy do Pana, to świętość i jej właścicielem jest Pan, a wszelka dziesięcina z bydła albo z trzody, wszystko, co przychodzi pod laską pasterską, co? Która? Dziesiąta sztuka zostanie poświęcona Panu. Poświęcona Panu. I nie będzie się przebierało między zwierzęciem, uwaga, lepszym, a gorszym, ani żadnego nie będzie się... Ani żadnego nie będzie się... Wow! Hej, Daniel, fajne kazanie, ale jak, co, o czym w ogóle, jakie to ma przełożenie na moje życie? Dobra, będę bardzo praktyczny. Załóżmy, że zarobiłem wczoraj 1000 zł, okej? Okay? Zarobiłem naprawdę wczoraj 1000 zł, załóżmy. No? Znaczy nie załóżmy, naprawdę zarobiłem, ale okej. Okay. Zarobiłem wczoraj 1000 zł. Nie w kościele, żeby nie było. Co się dzieje z moimi myślami, z moim sercem, kiedy mam zarobione 1000 zł? Gdy patrzę na ten fragment, na ten werset, na to prawo, nie będzie się przebierało między zwierzęciem lepszym a gorszym, ani żadnego nie będzie się zamieniało. Czasem tak miałem. Kiedyś tak miałem. Że kiedy zarobiłem 1000 zł, zacząłem sobie odkładać. 100 na podatek, 100 na paliwo, 100 na coś, na buty 200, dobra 3. 100 na kolację z moją żoną, do kina i muszę iść z dziećmi, jeszcze 100. 200 sobie odłożę. 100. O, dzięki Bogu, została mi ostatnia 100. Wrzucę do koszyka. Wiecie, to pokazuje mi jedną rzecz. Mówimy cały czas o wierze. Ja nie potrzebuję wiary, żeby wrzucić 100 zł z 1000, który mi został, jeśli mi zostało 100 zł. Ja potrzebuję sobie wszystko dobrze zabudżetować i wziąć 100 zł, które zostało i wrzucić do koszyka. Ale ten fragment tak naprawdę mówi nam o czym? Że nie będzie się przebierało między zwierzęciem lepszym a gorszym, ani żadnego nie będzie się zamieniał. Więc, okej, Panie Boże, zrozumiałem, o co Ci chodzi. Załóżmy, że to są moje zwierzęta. Zarobiłem 100. By the way, która z tych 100 jest pierwsza? A co to za różnica, czy dasz ostatnią, czy pierwszą? Która z tych 100 jest pierwsza? Eryk! Ty powinieneś tu głosić. Jeszcze będziesz. Pierwsza 100 jest ta, którą pierwszą wydasz. Nie będzie się przebierało między zwierzęciem lepszym a gorszym. Co 10. sztuka, nie co 11. Nie co 19. Co 10. Wiecie, może się okazać, że 9. Uwaga, może się okazać, że 10. się urodzi kulawa. Może się okazać, że 2. się urodzi bez oczu, a 1. będzie najlepsza. Dlaczego Bóg to powiedział w tym słowie? Bo człowiek jest cwany. Wiecie, bo co dziesiąta z dziesięciu, to wiadomo, pierwsza, ale co dziesiąta ze stu? Wybiorę 10 najgorszych. Nie będzie się przybrało między zwierzęciem lepszym a gorszym, ani żadnego nie będzie się zamieniało. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? A przyjął ofiarę Abla? Na pewno Piotr Arendt się zastanawiał. Nie gadaliśmy o tym, ale pewnie on wie. Ja już też wiem. W Księdze Rodzaju w 4 rozdziale czytamy tak. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan powiedziała, i potem urodziła jeszcze jednego brata. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonu ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Wiele razy czytałem ten fragment i wiele razy nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie. Aż w końcu zrozumiałem jedną rzecz. Możemy cofnąć jeden werset? Po pewnym czasie. Widzicie? W pewnym czasie zapłacę dziesięcinę. Po pewnym czasie oddam Bogu, co jest Jego. Złożył Panu ofiarę z plonu ziemi. Kolejny fragment. Abel również złożył ofiarę z tłuszczów swych, których? Których? Wiecie, mi się wydaje, że to nie jest tak, że Bóg nie chciał przyjąć ofiary Kaina. Myślę sobie, że on nie mógł. To jest ciekawe, że kiedy zaczniemy studiować temat finansów w Biblii i zdamy sobie sprawę z tego, że wszystko jest Jego, to bardzo szybko zdamy sobie sprawę z tego, że nie możemy dać komuś tego, co jest jego. Możemy mu albo to przynieść, albo okraść. Nie możesz dać. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale czytamy: przynieście całą dziesięcinę do domu Pana, aby był? Sami? Jesteś pochadenie? Nie znałeś. Zapas. Co sprawia, że nie możesz dzisiaj dać pierwszej stówy dla niego? Nie powinienem mówić dać, przynieść, oddać. Dlatego to kazanie nie jest do końca o dziesięcinie. Bo ktoś może powiedzieć, wiecie, dwa lata temu pod serii ludzie przynosili w kopertach dziesięciny zaległe z roku na przykład. Nie dlatego, że się przestraszyli Pana Boga, ale dlatego, że zrozumieli, że to nie było ich. Czy stracisz zbawienie przez to? Nie, nie stracisz. Ale jeśli mówimy o tym, że Boga można okraść, to czy naprawdę Boga można okraść? Z czego Go można okraść? Przecież wszystko jest Jego. Z czego możesz okraść Boga? Tylko z jednej rzeczy. Z tego, aby Ci błogosławił. Często okradamy siebie. On. Nie może cię błogosławić. A przecież czytamy wyraźnie, wystawcie mnie na próbę. Sprawdźcie, jaki jestem. Zaufajcie mi, że to jest moje. Że wszystko jest moje. Że pierwsze jest moje. Że wszystko, co pierworodne, jest moje. W przypowieściach Salomona w 3 rozdziale, 9 werset, 10 czytamy. Że czci Pana darami ze swojego mienia. Którą cząstką? Najgorszą! Najlepszą cząstką. W tłumaczeniu angielskim jest słowo first fruits. Pierwsze owoce. Pierwsze. Pierwsza stuwa z 10. Więc pierwsze 10% to jest wiara. Drugie 10% to hojność. Dlatego mamy bądź częścią cudu. Wiecie, to jest niesamowite, jak inspirujący są niektórzy z was. Niektórzy nawet siedzicie tutaj w tym miejscu. Bo 10% to jest wierność, to jest ufność. To po prostu nawet nie to, że ty dajesz, ty przynosisz. Bo to nie jest twoje. Ale są ludzie, którzy są ultra hojni. Ultra hojni. Wiecie, że tydzień temu mieliśmy drugą zbiórkę, będziemy o tym mówić za chwilę. Trzy małżeństwa z tego kościoła. Trzy małżeństwa łącznie, tylko te trzy małżeństwa łącznie przelały w tym miesiącu na kościół 95 tysięcy złotych. Dlaczego? Czy to nie jest inspirujące? Czy to nie jest inspirujące, kiedy honorujemy Boga tym, co mamy? Ostatnio słyszałem historię w Stanach. Oczywiście w Stanach, tam wszystkie historie się zaczynają, potem dochodzi do Polski. Ale kiedyś takie historie słyszeliśmy w Stanach, a dzisiaj to już się dzieje w tym kościele. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Słyszałem historię o pewnym starszym małżeństwie, które przyszło do pastora i powiedziało: pastorze, nie mamy dzieci, nie mamy rodziny, mamy kościół, wy jesteście naszą rodziną. Dlatego chcielibyśmy przepisać cały nasz majątek w testamencie do tego kościoła, bo wy jesteście naszą rodziną. Nie wiem, co wam się w głowie rodzi, ja mam wtedy tylko... Dzieje apostolskie, pierwsze dwa rozdziały, mi się przypominały te historie. Dzieje apostolskie. Kiedy ludzie nie byli przywiązani do rzeczy, ale byli przywiązani do Boga. Wiedząc, że nic, co tu zdobyli, nie mogą zabrać tam, do tego, który ich zdobył. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, nagrada tych, którzy Go poszukują. W Ewangelii Mateusza 23:23 przeczytacie o tym, co Jezus myśli o dziesięcinie. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale możecie dowiedzieć się o tym, że można nieświadomie okradać Boga. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądał ten lokalny kościół, gdyby każdy wierzył sercem w tę piękną zasadę. To jest niesamowite. W tym tygodniu spotkała się ze mną pani kierownik ośrodka interwencji kryzysowej i złożyła na moje ręce podziękowanie. Wiecie za co? Za poczucie domowej swobody i równowagi. Tym, którzy nie wiedzą, przypomnę, że stworzyliśmy tam bezpieczną pokój, przestrzeń dla dzieci w ośrodku interwencji kryzysowej, dla dzieci, które często uciekają z domu, gdzie jest przemoc. dla pogorzelców, dla ludzi, którzy są w beznadziejnej sytuacji życiowej. Za chwilę wytchnienia w wygodnej przestrzeni. Dzięki temu, co otrzymaliśmy od Was, możemy skutecznie nieść pomoc dalej. Za troskę o dobrostan innych, za otwarte serca, za stworzenie przyjemniejszej przestrzeni do wspólnego bycia, za przestrzeń na dobrą kawę, za kreatywnie okazaną pomoc pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W tym tygodniu dostaliśmy też list. Dostaliście list. Jestem waszym listonoszem dzisiaj. Dostaliście list od kościoła Life Church Warsaw. Pamiętacie? Niecały miesiąc temu zbieraliśmy dla nich brakujące pieniądze. Zrzutkę mieli na krzesła. Pamiętaliśmy, jak my zbieraliśmy, więc chcieliśmy też ich w ten sposób pobłogosławić. Drogi Kościele Echo, nie mamy słów, aby opisać naszą wdzięczność za wasze wsparcie, zbiórki, zagrzej swoje miejsce. Wasza hojność jest ogromna, a dzięki wam będziemy mogli zrobić o kilka kroków więcej niż planowaliśmy. Bez was nie byłoby to możliwe. Dziękujemy wam w imieniu całej rodziny Life Church Warsaw i każdego domownika naszego kościoła. Dziękujemy za każdą złotówkę i każdą modlitwę o nas i nasze nowe miejsce, do którego przeprowadzamy się już wkrótce. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się już doczekać, bo wierzymy, że to nowy rozdział na kartach naszej historii. I wiele osób znajdzie tu swój dom, pozna Boga i zbuduje trwałe relacje oraz odmieni bieg swojego życia. Teraz i wy jesteście częścią tego dzieła, w które tak mocno wierzymy. Z Bożą pomocą będą działy się te cuda. Dziękujemy, że jesteście z nami i dajecie tak piękny przykład jedności, której potrzebuje każdy z nas. Pamiętajcie, że i wy możecie liczyć na nas. Dziękujemy. Pastorzy Iga i Maciek, cały team, ale wszyscy nam dziękuję. Ostatni fragment. Bóg nie tylko podkreśla, że to, co jest pierwsze, jest Jego w swoim słowie, ale podkreślił to, dając swojego Syna pierworodnego za okup, na okup za wielu z nas. List do Rzymian, 8 rozdział, bo tych, 29 werset, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym. Pamiętacie historię, kiedy Faraon nie chciał wypuścić Boży lud? Wszystkie plagi przeszły przez Egipt. Została ostatnia, w której zginęło pierworodne. Wszystko, co było pierworodne w Egipcie, zginęło. Chyba, że było oznaczone krwią. Na pamiątkę tego wydarzenia mamy piękne święto. Ale na pamiątkę tego wydarzenia też Jezus Chrystus stał się pierworodnym, pierwszą ofiarą, pierwszym synem, pierworodnym, który odkupił ciebie i mnie z grzechów, z winy, z potępienia. I to według mnie jest najlepsze uwierzytelnienie tego, w co Bóg wierzy. On się nie zmienia. Więc jeśli mówił o tym kilka tysięcy lat wcześniej, mówił o tym 2000 lat temu, mówił o tym cały czas, on ciągle podkreśla, że wszystko, co jest pierwsze, jest Jego, a Jego pierworodny, jedyny Syn oddał życie za mnie i za Ciebie, abyś ja i Ty, abyśmy mogli żyć bez grzechu, bez potępienia, bez winy, ale Jego moc, Jego łaska, Jego miłość doprowadza nas do miejsca, w którym możemy powiedzieć: Boże, ufamy Tobie. Boże, ufamy Tobie. Cała ta historia tak naprawdę. W każdej z historii ze Starego Testamentu znajdziecie nawiązanie do Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o okup, jeśli chodzi o krew, jeśli chodzi o oddanie życia za kogoś. Więc drogi przyjacielu, mam nadzieję, że czujesz się zainspirowany, aby zaufać Bogu. Nie tylko w tym, co jest dziesiąte, ale w tym, co jest pierwsze ze stu. W tym, co jest pierwsze. Pierwsze 100 złotych należy do Boga. Czy możemy powstać? Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Hojność, wierność, dziesięcina to wiara. Nie ma to nic wspólnego z przymusem, z nakazem. Nie ma to nic wspólnego dzisiaj z prawem. Abraham dał, bo był wdzięczny. Ja daję, bo jestem wdzięczny, że Jezus Chrystus oddał za mnie swoje życie. Ja daję, bo wszystko, co mam, jest Jego. I za każdym razem, kiedy modlę się o moje pieniądze, oddaję chwałę Bogu i dziękuję Mu za to w praktyczny sposób. Ufam Mu. A jeśli ufam Mu w tej sferze, jest dużo większa szansa, że zaufam Mu w innych sferach. Jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu i myślisz sobie, Boże, nie ma we mnie dzisiaj wiary, nie ma we mnie, to jest poza moim zasięgiem. Może pojawiła się myśl, wow. Myślałem, że to nie ma znaczenia, czy oddaję dziesięcinę na koniec mojego miesiąca, czy na początek. Nie chodzi o to, kiedy oddajesz. To nie chodzi o to, żebyś był teraz legalistyczny. Ale chodzi o to, żeby w twoim sercu była decyzja, że wszystko, co jest pierwsze, jest Jego. I to jest gwarancją twojej ufności i twojego pokoju w tej sferze twojego życia. Kiedy czasami zdarza mi się rozmawiać z ludźmi na temat finansów, kłopotów w finansach, to jest moje pierwsze pytanie. Czy ufasz Bogu w sferze finansów? Jeśli nie, nie idę dalej. Bo mówię, zrób jeden krok. I tydzień temu jedna osoba znowu zrobiła jeden krok. A dzisiaj już mówiła, że już widzi pierwsze efekty tego i jest Bogu wdzięczna. I jest wiele takich osób, z którymi ja miałem rozmowy. I naprawdę twoja dziesięcina nie zmieni statusu finansowego tego kościoła. Nie wiadomo, naprawdę nie uratujesz tego kościoła. Jest zapas w domu Pana, bo są ludzie, którzy ufają Jemu. Ale twoja dziesięcina może zmienić twój zapas, twoje myśli, twoje sumienie, twoją ufność, twoją wiarę, twoją pewność, że wszystko, co moje, jest twoje, wszystko, co twoje, jest moje, że wszystko należy do Boga. I nie ma lepszej okazji i lepszego sposobu, aby pokazać ten sposób. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby zrobić krok wiary w stronę tej, w tę stronę, jeśli czujesz, że to kazanie jest do ciebie, jeśli chcesz rozciągnąć się w tej sferze, jeśli chcesz pomocy Boga w tej sferze, podnieś na chwilę swoją rękę. Jeśli to kazanie było do ciebie, jeśli potrzebujesz wsparcia w tym. Śmiało, śmiało, śmiało. Może niektórzy się wstydzą. Ja się też wstydzę czasami. Spoko. Ale to jest wolność, to jest spokój. I Boże, modlę się teraz o każde serce w tym miejscu, w którym brakuje wiary, aby zaufać Tobie. W którym brakuje wiary, aby zaufać, że wszystko, co jest Twoje, jest nasze. Że to, co mamy, to nie jest nasze, my tym tylko zarządzamy. Że my nawet Tobie nie dajemy, my Ci przynosimy to, co jest Twoje. I Boże, modlę się, abyś zmieniał nasze myśli. Jeśli ktoś z nas potrzebuje dzisiaj pokuty, zmiany swojego myślenia w tej sferze, przyjdź z zachętą. Przyjdź z zachętą, aby zrobić krok wiary. I Ty w tym zakresie pozwalasz się testować. Uśmiechasz się do każdego z nas i mówisz, zaufaj mi. Zaufaj mi. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.